Przekazuję pozdrowienia od Konrada Pudowskiego. Przesyła czerwone serduszko do Was, do nas. Dzisiaj chciałbym dotknąć takiego tematu, dość trudnego, myślę, dla mnie do wytłumaczenia, ale postaram się to zrobić. Jest to temat zaklęcia i czary. Nieczęsto dotykamy tego tematu. Więcej rzeczy było pisanych w Starym Testamencie dotyczących zaklęć i czarów. Oczywiście Nowy Testament też pokazuje i wskazuje, że czary są takim samym grzechem jak nieposłuszeństwo. Więc no jest to dość poważny temat, ale myślę, że temat w ogóle zaklęć jest na tyle poważny, że on tak pośrednio, nie bezpośrednio, ale pośrednio gdzieś tam dzieli wierzących. I myślę, że to, co pośrednio później będziemy chcieli zobaczyć w Słowie Bożym, zobaczymy, że wierzący mają jednak odmienne zdanie w tym zakresie. Bo będziemy dotykać sprawy medycyny. Jak wiemy, medycyna w życiu wierzących ludzi niesie za sobą różne frakcje. Jedni uważają, że tak, jak najbardziej, inni panicznie boją się, tak, i różnych szczepionek czy różnego rodzaju rzeczy, ale chciałbym, żebyśmy dzisiaj spojrzeli na ten temat w kontekście właśnie zaklęć i czarów. W Słowie Bożym w 5 Mojżeszowej w 18 rozdziale od wiersza 10 czytamy takie słowa. Niech nie znajdzie się u ciebie taki, który przeprowadza swojego syna czy swoją córkę przez ogień, ani wróżbita, ani wierzbiarz, ani guślarz, czyli ten, co czary robi, ani czarodziej, ani zaklinacz, ani wywoływacz duchów, ani znachor, ani wzywający zmarłych, gdyż obrzydliwością dla Pana jest każdy, kto to czyni, i z powodu tych obrzydliwości Pan, Bóg Twój, wypędza ich przed Tobą. Więc możemy zobaczyć w Starym Testamencie, że temat dotyczący czarów, przywoływania osób czy duchów, tak, czy dotyczący wróżb, zaklęć, jest bardzo rozbudowany. I czasami my wszystko wkładamy do jednego worka i traktujemy to jako jedno. Natomiast to, co jest tutaj napisane, to dość bardzo to rozgranicza te rzeczy. I dzisiaj chciałbym się skupić właśnie na temacie bardziej zaklęć, tak, i czarów. Nie wiem, czy oglądaliście bajki typu, nie wiem, Smurfy czy jakieś inne, ale zawsze w tego typu bajkach są pokazane zaklęcia i jest pokazane, czym jest zaklęcie, tak? I to często właśnie się dzieje, gdy ktoś chce słowami kogoś zaczarować, tak? Wprawić go w taki stan kontroli, tak? Żeby mieć nad nim kontrolę. I albo to się dzieje właśnie za sprawą jakiegoś hasła, czary mary, hokus pokus, tak? Często tak w bajkach czy jakieś tam inne rzeczy były. Albo dzieje się to za sprawą różnych eliksirów, tak? Różnych rzeczy, które po wypiciu sprawiają, że człowiek jest w mocy, w woli tego człowieka, który rzucił na niego to zaklęcie. Więc Jest tak, jak jest, i widzimy, że czary, tak, że zaklęcia są pewnym działaniem, które składa się z jakichś tam określonych ruchów, czy wypowiedzianych określonych słów, albo używania jakichś substancji, które mają zmienić rzeczywistość, które mają na celu częściowe ukształtowanie rzeczywistości w jakiś sposób. I zaklęcie jest właśnie wzięciem kogoś pod kontrolę. Chciałbym, żebyśmy zobaczyli do drugiej Księgi Mojżeszowej, 7 rozdział. Druga Księga Mojżeszowa, 7 rozdział, 11 wiersz. Pewnie zastanawiacie się, w którą stronę to w ogóle pójdzie ten temat. I czy można się dotknąć leków, czy nie. Ale posłuchajcie, bądźcie cierpliwi. Posłuchajcie, rozważcie to później sobie ze słowem sami. Sprawdźcie, jak się rzeczy mają. W 7 rozdziale, w 11 wierszu czytamy takie słowa. To był czas, kiedy Mojżesz wrócił do Egiptu i zaczęły się cuda, które były dane. I w 11 wierszu jest napisane: wtedy także Faraon wezwał mędrców i czarowników, a czarownicy egipscy uczynili to samo czarami swoimi. I mamy tutaj obraz rzeczy, gdzie pewnego rodzaju czary były dokonane pod wpływem mocy ciemności. Nie były to rzeczy, które wyszły od Boga, spod ręki Boga. I to, co ciekawe, zaczyna się w wierszu 22 i 23. Może przeczytam od wiersza 20, żebyśmy mieli kontekst. Mojżesz i Aaron uczynił tak, jak rozkazał Pan. Podniósłszy laskę, uderzył wody Nilu na oczach Faraona i na oczach jego sług. I wszystka woda w Nilu zamieniła się w krew. I wyginęły ryby w Nilu i Nil zaczął cuchnąć. Także Egipcjanie nie mogli pić wody z Nilu. A krew była w całej ziemi egipskiej. Jednak to samo uczynili czarami swymi czarownicy egipscy i serce Faraona pozostało nieczułe i nie usłuchał ich, jak Pan zapowiedział. Faraon, odwróciwszy się, poszedł do swojego pałacu i nie wziął sobie tego do serca. I mamy tutaj rzecz, którą czynią czarodzieje egipscy. Oni dokonują czarów i te czary, to, co się dzieje, to ono znieczula serce Faraona. Jest napisane: pozostało więc zatwardziałe serce Faraona i nie posłuchał ich. I myślę, że to jest bardzo ważne, co tutaj jest napisane, że użyte czary, te zaklęcia sprawiają, że prawda zostaje stłumiona, że prawda nie zostaje przyjęta. Faraon zobaczył to, że te rzeczy są możliwe do uczynienia poprzez tych czarowników i na skutek tego jego serce zostało zatwardzone. Ono się po prostu zatwardzało. Zaklęcia powodują, że człowiek, przed którym zostały dokonane właśnie te zaklęcia, ulega pewnemu zauroczeniu i nie dostrzega prawdziwej rzeczywistości. Nie dostrzega tego, co kryje się za tym. W drugim Tesaloniczan, drugim rozdziale, od 9 do 11 wiersza jest napisane coś takiego. Niegodziwiec przyjdzie za sprawą szatana z całą mocą wśród znaków i fałszywych cudów, wśród wszelkiego zwodzenia, nieprawości wobec tych, którzy giną, ponieważ nie przyjęli miłości prawdy, by zostali zbawieni. Dlatego Bóg zsyła im silne omamienie, tak że uwierzą kłamstwu. I możemy widzieć, że w przyszłości będzie antychryst, który przyjdzie w mocy i będzie czynił znaki i cuda, będzie po prostu czarował, będzie zaklinał i ludzie będą omamieni tym. Ludzie będą pod wpływem tego, że będą wierzyli kłamstwu, a nie będą wierzyli prawdzie, nie będą wierzyli temu, jaka jest prawdziwa rzeczywistość. I możemy widzieć, że w objawieniu Jana, też w 18 rozdziale, 23 wierszu, jest napisane, że Babilon miasto, ono swoimi czarami zwodziło wszystkie narody. Możemy zobaczyć też u Izajasza, który mówił o mieście Babilon, które też było pełne zwiedzenia i czarów. I tymi swoimi zwiedzeniami, tymi swoimi zaklęciami, tymi swoimi urokami zwodziło po prostu ludzi. Więc jest taka rzecz, która zwodzi ludzi. I tym, co zwodzi ludzi, jest właśnie farmakologia. Teraz możemy się zastanowić, ale o co tu chodzi, tak? Dlaczego? Kiedy patrzymy się na farmakologię, na medycynę, to w pierwszej linii nie widzimy tego problemu. Nie widzimy tego, co stoi za tym. Przyjmujemy, my często jako farmakologię odbieramy jako takie zbadane, wielokrotnie powtórzone doświadczenia, tak chemiczne czy tam biochemiczne, które mają pomóc ludziom w powrocie do zdrowia. I kiedy patrzymy się w ten sposób, tak, to nie widzimy tutaj naprawdę nic złego. Tak? Kiedy mamy pewnego rodzaju jakiś problem, to możemy zaobserwować, jak w przyrodzie, co jest używane, tak? Pewne rośliny zostały dane nam do tego, żebyśmy mogli korzystać z tego, tak? Natomiast no, farmakologia bazuje, tak, na tym, na takich próbach, zachowaniach, powtarzaniach, tak, tego, co działa i co nie działa. Więc jest to pewne badanie takie właśnie chemiczne, ale myślę, że ważniejsze jest to, co stoi za tym. Dlatego, że zobaczcie, co się dzieje, czy zobaczmy, co się dzieje, jak ludzie pokładają ufność w medycynie, farmakologii. W jaki sposób to zwodzi ludzi. Ludzkie zdrowie i życie zależy od medycyny. I takie jest powszechna prawda, tak? Przyjęta powszechnie. I ludzie pokładają w tym swoją nadzieję. Ludzie pokładają w tym swoje życie. I uzależniają od tego swoje życie. Natomiast ciekawe, że farmakos znaczy czarownik, a farmakeia oznacza używanie lub podawanie narkotyków, albo zatrucie, albo czary, często powiązane właśnie z bałwochwalstwem, albo metafora oszustwa i uwiedzenia. Tak? To są rzeczy, terminy, które używa Słowo Boże. odnośnie PharmaKeya. Natomiast jest też takie inne znaczenie jako podanie leku. I o co tutaj chodzi? Żebyśmy mogli zobaczyć, w czym jest problem. To ten problem właśnie stoi w drugim rzędzie. Korzystanie z farmakologii nie jest złem. To nie jest zło, które ciebie niszczy czy wyrzuca z Królestwa Bożego, tak? I dobrze wiemy, korzystamy z tego, używamy różnych leków, ale trzeba uważać na to zło, które stoi za farmakologią. I czym mami po prostu ludzi, do jakiego omamienia dochodzi, do czego doprowadza ludzi. Nie jest złem, kiedy korzystamy z pewnej wiedzy, tej farmakologicznej, ale jest to omamienie, gdyż ostateczne poleganie jest położone nie na Jezusie, nie na Bogu, ale na medycynie. Na czymś, co odwodzi od prawdy. W drugiej Mojżeszowej, 8 rozdziale, 18 wierszu czytamy dalej kontynuację tego, co się działo przed Faraonem. Jest napisane: czarownicy czynili to samo swoimi czarami, aby sprowadzić wszy czy komary, ale nie mogli i wszy były na ludziach i na bydle. Wtedy czarownicy powiedzieli do Faraona: to jest palec Boży. Ale serce Faraona pozostało zatwardziałe i nie posłuchał ich, jak Pan zapowiedział. I to jest ciekawe, że to, co zostało dostrzeżone, to to, że były granice czarów. Były granice u czarowników, gdzie nie mogli już pewnych rzeczy dokonać. I kiedy patrzymy się, oni stwierdzili, że to musi być palec Boży, tak? To musi być coś więcej. I kiedy patrzymy się na medycynę, to nawet sami lekarze widzą i mówią o tym, że to musiała być ręka Boga, tak? Że człowiek został uzdrowiony, że człowiek powrócił do zdrowia. Że był stan taki, który po prostu był niemożliwy do uratowania, albo też przyznają się do granic, tak? Że medycyna ma pewne granice do tego, aby uratować ludzi. I właśnie kiedy wierzący myśli o tych granicach, tak, o tych rzeczach, to widzi w tym rękę Boga i mówi o tym, to jest Boże działanie, to jest właśnie rzecz, którą Bóg tylko potrafi czynić. Tak? I to jest właśnie rzecz, która jakby zatwardza serce. Ona zatwardza serce. Zaklęcia, czary mają swoje pewne ograniczenia, a mimo to zobaczmy, że ludzie, którzy polegają na medycynie, nawet gdy nie widzą, widzą ograniczenia tej medycyny, oni dalej wierzą w to, że to medycyna jest tym ostatnim ratunkiem, który może wyciągnąć człowieka z choroby czy ze stanu, który jest taki bardzo krytyczny. Filipian w drugim rozdziale, w wierszach 25-27 czytamy właśnie to, jak wygląda ten palec Boży. Jak wygląda to, ta prawdziwa rzeczywistość. I od 25 wiersza czytamy w liście do Filipian drugiego rozdziału: uznałem też za konieczne posłać do was Epafrodyta, mego brata, współpracownika i współbojownika, a waszego wysłannika i sługę w moich potrzebach, ponieważ tęsknił za wami wszystkimi i bardzo się smucił, gdyż słyszeliście, że zachorował. Rzeczywiście bowiem chorował tak, że był bliski śmierci, lecz Bóg zmiłował się nad nim, a nie tylko nad nim, ale i nade mną, abym nie doznawał smutku za smutkiem. Zobaczmy, jakie są tutaj słowa powiedziane. Chorował tak, że był bliski śmierci, ale co się stało? Pan się nad nim zmiłował. Widzimy tutaj, jak apostoł Paweł odnosi się do tego ostatecznej decyzji, tak? Ostatecznej tego, czy on ma dalej żyć, czy ma dalej żyć w zdrowiu, czy zostać w tym stanie, to należało do Boga. I to jest właśnie właściwe spojrzenie na to, kiedy zabieramy się do jakiegoś leczenia. I nawet sami wiemy o tym, że kiedy przyjmujemy cokolwiek, tak, jakieś leki czy jakieś inne rzeczy, to nie polegamy na tym. Bierzemy to, bo wiemy, że to chemicznie może zadziałać, to w jakiś sposób biochemicznie może wpłynąć na nasze ten, ale zwracamy się do Boga jako tego, który wie, który może i który uzdrawia. I są właśnie pociski wystrzelone w stronę ludzi i to jest właśnie takie zaklęcie, to są takie czary, które mają na celu odwieść ludzi od prawdy. Ludzie wierzą. Ludzie pokładają całą swoją ufność w farmakologii, tak, w medycynie. I na tym bazują. W Marka 16 rozdziale od 17 wiersza czytamy takie słowa: a takie znaki będą towarzyszyć tym, którzy uwierzą. W moim imieniu będą wypędzać demony, będą mówić nowymi językami, będą brać węże, a choćby wypili coś śmiercionośnego, nie zaszkodzi im, na chorych będą kłaść ręce, a ci, którzy odzyskają, odzyskają zdrowie. Nie chodzi tutaj teraz o wypicie jakiegoś płynu, który jest skażony, tak? Który jest zatruty, że nam nie zaszkodzi. Ale myślę, że jest tutaj mowa o czymś też jeszcze głębszym oprócz tego, tak? Wiemy, że apostoł Paweł kiedyś był ukąszony przez żmiję, tak? Tam nic mu się nie stało, więc wiemy też, że te rzeczy mogą odnosić się do tych fizycznych rzeczy, ale myślę, że tu chodzi o tej picia duchowej rzeczywistości, w której za zwykłymi rzeczami stoją różnego rodzaju zaklęcia, które mają zwieść po prostu ludzi. I ludzie są po prostu upojeni medycyną, upojeni farmakologią i polegają w pełni na tym swoją ufność. W czwartej Księdze Mojżeszowej, w 22 rozdziale przeczytam taki dwa wiersze, które odnoszą się do Bileama. I mamy tutaj sytuację, kiedy król Moabu, Balak, zobaczył, że naród izraelski jest duży. Tak? On zwycięża. I postanowili przyjść do Bileama i powiedzieli tak do niego w 6 wierszu: przybądź więc teraz, przeklnij mi ten lud, gdyż jest silniejszy ode mnie. Może wtedy zdołam go pobić i wypędzę go z tej ziemi. Wiem bowiem, że kogo ty pobłogosławisz, będzie błogosławiony, a kogo przeklniesz, będzie przeklęty. Poszli więc starsi moabscy i starsi midjańscy, mając zapłatę za wróżbę w swoich rękach, i przyszli do Bileama i przemówili do niego słowami Balaka. I mamy tutaj sytuację opisaną, gdzie słudzy Balaka, króla, chcieli po prostu, żeby był Bileam przeklął naród izraelski, żeby mieć wpływ, żeby rzucić pewnego rodzaju zaklęcie, tak, żeby mogli mieć nad nimi kontrolę i po prostu zwyciężyć ten naród. No, co się okazało, że Pan Bóg powiedział takie słowa przez Bileama, 23 rozdział, 23 wiersz, gdyż zaklęcie nie ma mocy nad Jakubem, ani czary nad Izraelem. Już teraz powiedzą o Jakubie i Izraelu, czego dokonał Bóg. Gdyż zaklęcie nie ma mocy nad Jakubem, ani czary nad Izraelem. I zobaczmy teraz to w kontekście medycyny. Tak? Kiedy jako ludzie wierzący korzystamy z tego, to nie wchodzimy pod kontrolę, pod to omamienie. Tak? Duch Święty jest tym, który nas trzyma jednak w tym przekonaniu, że Jezus jest naszym lekarzem, że to Jezus ostatecznie wydaje decyzję i odpowiada za nasz stan, w którym się znajdujemy. Więc to, kiedy się patrzymy na to, możemy zobaczyć, że tego rodzaju zaklęcia, przed tego rodzaju zaklęciami mamy po prostu od Boga odporność i Duch Święty to czyni w naszym życiu. Możemy to po prostu widzieć. W 1 Jana, 5 rozdziale, od 18 wiersza czytamy, wiemy, że żaden z tych, który się z Boga narodził, nie grzeszy, ale że ten, który z Boga został zrodzony, strzeże go i zły nie może go tknąć. I to jest dla nas wielkie błogosławieństwo, że są pewne pociski wystrzelone w stronę ludzi i ludzie są omamieni tym. Ludzie są omamieni medycyną, farmakologią, ale lud Boży ma odporność od tego. I zawsze w pierwszej kolejności zwraca się do Jezusa jako swojego lekarza. W 1 Jana 4 rozdziale czytamy w 4 wierszu: Dzieci, wy jesteście z Boga i zwyciężyliście ich, ponieważ ten, który jest w was, jest większy niż ten, który jest na świecie. Mamy zwycięstwo. Mamy zwycięstwo nad tymi, którzy przemawiają z natchnienia duchów tego świata. I to jest rzecz, którą możemy, mamy obietnicę, tak, od Boga. I to jest taka jedna z rzeczy, której świat ulega, tak, temu zaklęciu, tym czarom. Druga rzecz, którą jest, to jest nauka. Nauka rzuca zaklęcia. I chciałbym podać taki przykład, żebyście mogli też spojrzeć na to, w jaki sposób ludzie się odnoszą do nauki. Odkrycia w mieście Jerycho. Mamy w Jozuego w 6 rozdziale zapisane zdobycie Jerycho. I w jaki sposób Jerycho zostało zdobyte. Opis biblijny jest taki, że mury runęły, tak? Kiedy oni tam krążyli, tak? To trwało. Mury runęły i wtedy każdy wszedł przed siebie. I co jest właśnie ciekawe, to nauka konfrontuje to, co jest zapisane w Słowie Bożym. I był kiedyś taki człowiek, Sir Charles Warren, i w latach 70. XIX wieku On w ogóle był komisarzem londyńskiej policji miejskiej. Postanowił wyjechać do Izraela i zbadać sprawy Jerycha. I on pojechał, wykopał i powiedział, że odkrył zniszczone mury i potwierdził autentyczność wydarzeń biblijnych jako zburzone mury, że one po prostu zostały zburzone. Natomiast nauka XX wieku, były prowadzone takie badania w latach 60. XX wieku, w 1952, przełom 52-58. I była taka pani Kathleen Kenyon i ona przeprowadziła takich 7 kampanii archeologicznych, które trwały wiele tygodni i pojechali właśnie do Jerycha. I powiedzieli coś takiego, ona zbadała to i powiedzieli, że tamte badania, które były prowadzone wcześniej, one nie są na podstawie nauki zrobione, że to bardzo mizerne było, bardzo takie proste, to co tamten Warren zrobił. Teraz mają lepsze metody, bardziej oddające rzeczywistość, prawdę i to wszystko. I to, co podjęli taką decyzję, to, że powiedzieli to, że jest to właśnie największe osiągnięcie archeologiczne i w czasach, gdy Izraelici przybyli do Jerycha, powiedzieli, że mury już leżały od 200-300 lat. Oni się natknęli na te ruiny, po prostu przyszli i to leżało, oni weszli. Więc nauka i współczesna archeologia pokazuje, że zwodzi ludzi, tak? To są rzucane pewne zaklęcia. I teraz ludzie, którzy czytają Biblię, studiują Biblię, są profesorami, oni mówią, że rzeczywiście tutaj mamy wielkie dowody archeologiczne na to, że Biblia nie mówi prawdy, że jest inaczej, że to musiało być w takiej formie wyobrażenia Żydów o tym zburzeniu, tak? Że oni mieli takie wyobrażenia, ale nie było to faktyczne wydarzenie, które miało miejsce. No i właśnie było wiele osób, które potwierdzało to i ostatecznie zostało to tak przyjęte, tak? Że archeologia mówi, że mury Jerycha nie zostały zburzone przez Izraelitów, którzy tam wkroczyli. I było to potwierdzone właśnie przez biskupa Stanisława Gądeckiego, księdza profesora Tadeusza Brzegowego, albo ksiądz profesor Janusz Lemański zapisał takie, powiedział takie słowa. Zdobycie Jerycha, tak jak jest to opisane w Jozuego 6 rozdziale, nigdy nie miało miejsca. Generalnie od strony archeologicznej brak jest takich danych z późniejszej epoki brązu, które potwierdzałyby opis podboju zawarty w księdze Jozuego. I tutaj mamy pokazane, w jaki sposób nauka też potrafi rzucać zaklęcia na ludzi i oni wierzą bardziej w naukę zamiast w prawdę, to co mówi Słowo Boże. Także musimy mieć pewną perspektywę biblijną i patrzeć się z perspektywy biblijnej, tak, na to, co Słowo Boże mówi. W Hebrajczyków w pierwszym rozdziale, w drugim wierszu jest napisane, że ostatnio okresu tych dni przemówił do nas przez Syna, którego ustanowił dziedzicem wszech rzeczy, przez którego także wszechświat stworzył. On, który jest odblaskiem chwały i odbiciem Jego istoty i podtrzymuje wszystko słowem swojej mocy, dokonawszy oczyszczenia z grzechów. Tutaj chodzi o podtrzymywanie mocy, o stworzeniu przez Boga świata. I widzimy, że jak bardzo nauka wprawia, tak, tymi swoimi zaklęciami ludzi, że nie potrafią wierzyć prawdzie. Że to, na czym się skupiają, jest zupełnie odmienne od tego, co mówi Słowo Boże. Natomiast kiedy patrzymy się na nas wierzących, to możemy powiedzieć właśnie tymi słowami, tak, które były wypowiedziane do słowami Bileama. Na pewno nie ma zaklęcia przeciwko Jakubowi, przeciwko ludowi Bożemu. Nie ma też żadnego wróżenia, czarów. I to jest dla nas wielkie błogosławieństwo, że my, doświadczając tego, możemy wyselekcjonować, możemy widzieć i nie pójść w to, nie poddać się temu omamieniu, temu zaklęciu, które jest rzucane. Bardzo często, kiedy myślimy o zaklęciach, to myślimy o tym, że ktoś powie tam abrakadabra, tak, hokus pokus i ja cię tu za tego, jakieś takie bardziej szamańskie, tak, zaklęcia. Natomiast Słowo Boże mówi, że to jest po prostu zaklęcie, jest poddaniem, jest niewiarą w prawdę, tak? Jest omamieniem oczu i niewidzeniem tej prawdy, która jest zupełnie inna niż pokazana przez ludzi tego świata, którzy jednak działają pod wpływem duchów tego świata, tak? I nie zapominajmy o tym. Także cieszmy się z Bożej ochrony, że możemy mieć oczy otwarte i że po prostu pewne rzeczy na nas nie działają. Dlatego oddawajmy Bogu chwałę za to, co czyni w naszym życiu. Amen.